Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Protestujący rolnicy wjechali setkami traktorów do centrum Brukseli, a także do dzielnicy europejskiej, gdzie w siedzibie Rady Unii Europejskiej trwają obrady ministrów rolnictwa. Strajkujący sprzeciwiają się unijnej polityce rolnej i między innymi o Zielonym Ładzie będziemy mówić w dzisiejszych grach politycznych. Powiemy też o polskiej polityce zagranicznej oraz zbliżających się wyborach samorządowych. Naszymi gośćmi są radni Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
I Stanisław Derehajło, prezes Porozumienia dla Demokracji, reprezentujący Konfederację. A dlaczego akurat reprezentujący Konfederację, to w trakcie programu się o tym przekonamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obaj panowie są wytrawnymi samorządowcami i politykami. Obaj zasiadali na przykład w Zarządzie Województwa Podlaskiego, aczkolwiek w innym czasie. W większości przypadków są po przeciwnych stronach barykady podczas głosowań w sejmiku. A jak będzie na dzisiejszej sesji, gdy będziecie decydować w sprawie zatrudnienia dwójki radnych? Obecnego w studiu Stanisława Derehajły i radnej PiSu Jadwigi Zabielskiej. Czy zgodzicie się na rozwiązanie umów z tym państwem? Proszę bardzo, Karol Pilecki.
Westchnąłem, pani redaktor, bo to, czy się zgodzimy, czy nie, okaże się na sesji sejmiku. Nie ma tutaj żadnej dyscypliny klubowej. Niemniej jednak...
Ale pan już chyba sobie to przemyślał. Zwłaszcza, że sesja była przerwana i ten punkt miał być głosowany już tydzień
temu. Pani redaktor bierze
temu.
Mnie tutaj pod ścianę, tak muszę odpowiadać. Oczywiście, przemyślałem to sobie. Szanowni państwo, mamy koniec kadencji tak naprawdę, bo wybory samorządowe są 7 kwietnia. Rozpoczyna się de facto kampania wyborcza. I w pewnej kulturze Sejmiku Województwa Podlaskiego było takie niewtrącanie się radnych w kwestie ich stosunków prawnych. Ustawodawca nałożył taki wymóg na pracodawcę, żeby ten zwrócił się do Rady, czy to do Sejmiku Województwa Podlaskiego, o opinię, o wyrażenie zgody lub nie na rozwiązanie stosunku pracy, ale jest to kwestia formalna. Ta zgoda o niczym de facto nie rozstrzyga. Ustawodawca tylko nałożył na pracodawcę obowiązek zwrócenia się do organów z wyborów, w których znajdują się
ci konkretni
radni. A jak pan
będzie głosować?
Pani redaktor, ja pewnie zagłosuję przeciw w wyrażeniu zgody na zwolnienie Stanisława Derehajły na pewno. Co do drugiej osoby jeszcze się zastanowię. A już mówię dlaczego. Tak jak pani powiedziała, doskonale miała pani rację. Przemyślałem tę kwestię. Stanisław Derehajło, kiedy był de facto zwolniony bezprecedensowo przez marszałka Kosickiego tylko dlatego, że przedstawił inne poglądy, nie zgodził się na łamanie kręgosłupa i dociskanie butem co do głosowań na Sejmie Województwa Podlaskiego. Wtedy jako sejmik próbowaliśmy go obronić, żeby został w zarządzie województwa, został odwołany. Od tamtej pory regularnie dyskutujemy na tematy związane z samorządem województwa, w kwestiach przyszłości województwa, funkcjonowania spółek województwa, czy innych jednostek samorządu województwa. I tutaj tą naszą taką partią jest województwo podlaskie, czyli wspólne sprawy. Wydaje mi się, że patrzymy na nie zdroworozsądkowo, często krytykując zarząd województwa, ale też głosując za w niektórych uchwałach.
Ale tu chodzi o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę.
Tak, i próbuję pani redaktor...
Nie ma nic wspólnego z sejmikiem, czyli wskazuje pan na to, że
wspólnego...
jednak będzie decyzja czysto polityczna.
Nie, właśnie odwrotnie. To zapytanie tak naprawdę stawia radnych w kontekście tylko i wyłącznie politycznym, że ktoś jest z innej partii czy z innej opcji i trafia ta zgoda. I teraz właśnie próbuję to powiedzieć, że moja decyzja jest poparta jakby merytorycznymi kwestiami dotyczącymi współpracy z radnym, decyzjami, które wspólnie podejmujemy na sesji sejmiku. Kiedy chcieliśmy, powiedzieliśmy basta, powiedzieliśmy dość rządzeniu przez marszałka Kosickiego w województwie podlaskim, złożyliśmy wniosek o jego odwołanie. Stanisław Derehajło też był z nami i też głosował razem z nami, więc...
Zastanawia się pan nad głosowaniem w sprawie radnej PiSu Jadwigi Zabielskiej i tutaj może być tak, że pan się zgodzi na to, żeby rozwiązano z nią umowę o pracę, skoro zaznacza pan jednocześnie, że to jest czysta formalność.
Nie, już mówię. Zarekomendowałbym też głosowanie przeciwko wyrażeniu tej zgody. Niemniej jednak na początku kadencji, kiedy PiS przejął władzę w Polsce 4 lata temu i rozpoczynała się jednocześnie kadencja do samorządu województwa podlaskiego, to PiS w sposób bezprecedensowy wymiatał po prostu pracowników innych jednostek, w których pracowali radni. I było kiedyś takie głosowanie, w którym gdzieś pracował radny z Polskiego Stronnictwa Ludowego i radni PiSu zagłosowali za jego zwolnieniem, więc tylko dlatego tak
ale
się
ogólnie,
naprawdę zastanawiam.
Ale ogólnie, jeżeli chodzi o decyzję całego sejmiku, nie przypominam sobie, żeby była taka sprawa, żeby radni przegłosowali zgodę na zwolnienie z pracy
dlatego,
jakiegoś radnego.
Dlatego
to
pewnie będziemy
po raz pierwszy.
Dlatego będziemy
takiego.
Pewnie głosowali przeciwko wyrażeniu takiej zgody. Niemniej jednak, dlaczego powiedziałem, że się zastanawiam nad radną Zabielską, bo wiecie państwo, no, trzeba też traktować poważnie
jej zastępca dzisiaj został jak gdyby oszczędzony na sesji Rady
Not
Miejskiej.
Not guilty, tak? Było na Radzie Miejskiej. Tak
on
jest.
Zachowa
słyszałem
na razie
o tym. Słyszałem o tym,
pracy.
Ale właśnie nie chciałbym, chcę traktować poważnie też swoich wyborców i nie chciałbym traktować tych głosowań nad tym wyrażeniem zgody o zwolnieniu lub nie, czysto, nie wiem, taktycznie, politycznie. Co do pana radnego Derehajły, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, ponieważ naprawdę przez ten ostatni rok znajdowaliśmy i wspólny język co do województwa i wiele głosowań pokazywało też, że tutaj radny Derehajło naprawdę potrafi stawić czoła wielkiej machinie, jaką było już w czasie przeszłym, teraz mogę powiedzieć, jaką był rząd Prawa i Sprawiedliwości i nie wiem, naprawdę nie mam problemu z jego obroną.
Szykują się na jakąś koalicję po wyborach 7 kwietnia.
Ja bym dobrze, powiedział. Nie,
tak, dobrze, proszę bardzo. Jak Stanisław Derehajło zagłosuje w przypadku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Stanisławem Derehajło?
Oczywiście przeciwko i tak samo to będę przeciwko rozwiązaniu umowy.
W przypadku pani Zabielskiej.
Zabielskiej, każdego innego, tak samo byłem przeciwko panu rozwiązaniu umowy o pracy z panem Łączkowskim. To jest jasne, tak? Ja powiem z innej strony troszeczkę, bo tutaj nieważne, czy głosowałem za odwołaniem Kosieckiego, czy nie. Dwa razy głosowałem za powołaniem, raz za odwołaniem. Natomiast powiem państwu jedno. Ja marzyłem sobie żyć w Polsce, w której pracuje się dla Polski, a nie dla partii politycznej. Nie mam odpowiedniej legitymacji politycznej, więc jest pomysł, żeby to zmienić. To jest złe. Tak się nie robi. Jeżeli mamy doskonałą wiedzę na temat funkcjonowania samorządów wszystkich trzech szczebli, jeżeli mam wiedzę na temat cyfryzacji kraju, bo prowadziłem jednak ogólnopolską sieć edukacyjną, wiele razy tu się spotykaliśmy, mówiliśmy o niej i ona była najlepszym projektem cyfryzacyjnym kraju. Doprowadziłem w pewnym momencie do uchwalenia przez Parlament Polski tej ustawy o OSE i to była jednogłośnie przyjęta uchwała w Sejmie. Proszę państwa, jednogłośnie w parlamencie została ona przyjęta, bo jest to dobra rzecz, dobre dzieło dla państwa polskiego i o tym powinniśmy rozmawiać. I o tym powinniśmy też dyskutować. Mamy takie programy jak Cyberbezpieczny Samorząd i wiele jeszcze innych skierowanych do samorządów, gdzie należy dobrze to przygotować architekturę wprowadzenia tego w życie.
I czuje się pan jako bardzo kompetentny.
Tak, więc to przygotowuje pewne tam rzeczy.
Którego nadal chcą pana zwolnić.
Tak, oczywiście. No, ale już nie kontynuujmy tego.
Porozmawiamy teraz o temacie, który od wielu tygodni nie schodzi z pierwszych stron gazet i pewnie jeszcze daleko do rozwiązania tego problemu. Chodzi o rolnicze postulaty dotyczące bezcłowego importu produktów z Ukrainy i unijnego Zielonego Ładu. Proszę bardzo, Stanisław Derehajło. Słusznie rolnicy protestują. Pan jest rolnikiem.
Tak. Muszę państwu powiedzieć, że w Sejmiku Województwa Podlaskiego jest dwóch czynnych rolników, tylko wśród radnych, pan Mikołaj Janowski i ja. A myślę, że wśród startujących do naszego sejmiku będę chyba jedynką jako rolnik, który...
A to już pan nam zdradza. Tak, i to już tak, się wyjaśnia, tak. Dlaczego reprezentuje pan Konfederację.
Tak, oczywiście. Bezpartyjnych samorządowców. Dodajmy
bo będzie jedynką w okręgu numer 4, czyli powiat białostocki, Bielsk, Świętyczyn.
Tak. I to też jest istota mojego życia. Zawsze rolnictwo było dla mnie bardzo ważnym sposobem na życie. Dlaczego rolnicy protestują? Protestują dlatego, że to wszystko troszeczkę za szybko i za daleko zaszło. Cały sposób życia, że mamy w 2050 roku zmienić swój styl życia, mieszkać w różnych jakichś wymyślonych 15-minutowych osiedlach, poruszać się całkowicie w innym świecie i na to nie jesteśmy przygotowani. My jesteśmy przygotowani do produkowania żywności. Pandemia pokazała, że gospodarka gospodarka globalna może się zatrzymać w pewnym momencie. Zabraknie wiązek elektrycznych do samochodów czy wielu innych rzeczy. No ale to można w jakiś sposób obejść. My nie możemy procesu produkcji rolnej zatrzymać, bo jeżeli go zatrzymamy, a uzależnimy się żywnościowo od kogokolwiek, to cofniemy się do historii. Głód, którym zdobywano całe
narody. I uważa pan właśnie, że Zielony Ład to nam szykuje.
Zielony Ład właśnie
na nasze bezpieczeństwo
szykuje nam,
żywnościowe.
Pomimo, że ja jestem wielkim zwolennikiem różnych działań proekologicznych, mam nawet część gospodarstwa ekologicznego, posiadam certyfikat ekologiczny, mam wszystko też na odnawialnych źródłach energii funkcjonujące, to jednak to był mój wybór świadomy. Ja świadomie to wybrałem. Nikt mi nie nakazał tego, nie zmuszał. Dzisiaj komitety unijne wchodzą nam do domów i mówią, czy mamy palić, czy mamy jeździć, co mamy produkować. I niezrozumiałe na nas jest, dlaczego mamy nie uprawiać ziemi. Dlaczego?
Ale już Komisja Europejska
no tak,
tego
ale
odchodzi.
Gdybyśmy nie wykrzyczeli naszej wolności... Przecież myśmy musieli podjąć krzyk. I to już nie było, że jesteśmy przeciwko rolnikom niemieckim, francuskim. Raptownie wszyscy rolnicy stanęli jak jeden mąż, powiedzieli dość, rozmawiajcie poważnie z nami. My musimy jako Europejczycy też popatrzeć na świat inaczej. Za wschodnią granicą toczy się wojna. Zielonego Ładu nie wprowadza ani Rosja, ani Chiny, ani Indie. Więc coś jest nie tak. Ja nie wiem, na ile my jesteśmy przygotowani. My chcemy produkować żywność. Jeżeli mamy jej za dużo, mamy programy pomocowe, eksportujmy ją do Afryki. Nie ma najmniejszego problemu. Budujmy energetykę. Nie można zbudować energetyki odnawialnej bez rolników. To jest jakieś kuriozum. To jest szaleństwo. Po terenach rolniczych idą sieci przesyłowe, budują się elektrownie, elektrownie OZE. Tego się nie da odciąć. I te strajki, te protesty, to jest kubeł zimnej wody na politykę europejską i o tym mówimy. I żadne 1500, czy 2000, czy 1000 z kolejnego zasiłku, bo nam próbują zapchnąć pieniędzmi usta, tego nie uciszą. Mówimy nie. Nie chcemy być trzeci rok na zasiłku. My chcemy produkować i godnie żyć, ale też, bo mamy takie poczucie własnej godności. My, każdy z naszych rolników posiada kawałek Polski na własność. Płaci za nią podatek od nieruchomości, podatek rolny, dba o nią, żeby ta ziemia była polską ziemią.
Dlaczego w ocenie Koalicji Obywatelskiej te protesty rolnicze to audyt 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktor, z prostej przyczyny, ponieważ komisarz do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej to był przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy tutaj o Januszu Wojciechowskim. I w pani pytaniu, w wypowiedzi mojego poprzednika przewinęły się dwie kwestie tak naprawdę. Jedna z nich dotyczy kwestii ceł i wymiany tutaj tych produktów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a Europą tak naprawdę. A druga kwestia dotyczy uregulowań prawnych nałożonych przez Unię Europejską na rolnictwo europejskie. I zaczynając od tej kwestii wymiany pomiędzy towarów, pomiędzy Ukrainą a Polską, przez ostatnie 2 lata cały transport, gdzie zniesiono zezwolenia na wjazd obustronne, bilateralne dla samochodów ciężarowych.
Decyzja Unii Europejskiej.
Właśnie, to pytanie, gdzie był polski rząd, który ani tego nie zawetował, ani nie podnosił larum. Przez pierwszy rok trwania konfliktu zbrojnego, no, rynek Unii Europejskiej jest tak duży, że jeszcze wszyscy nie zauważyli negatywnego efektu tego wymiany tych towarów, tego jak dużo wjechało do Polski malin, zboża, kukurydzy i innych produktów.
Już w tym roku
rolnych.
Tego nie ma napływu takich produktów z Ukrainy, natomiast co przez te 3 miesiące już...
Ale się nie widziała na torach, co się dzieje?
Ale
jak
się okazuje,
ale to jest? Tak, tylko że to zboże, mówi pan o tym z kukurydzy wczoraj, kilkunastu
wczoraj
tonach na tory wysypanej, ona miała iść do portu w Gdańsku, a następnie do innych krajów.
Nie mówię o tej kukurydzy.
Ja mówię, jeżeli,
mówię o wielu innych rzeczy, a wiele też tranzytów nie dojeżdżało do portu w Gdańsku. To jest problem.
Bo wszystko miało być
wszystko
tranzytem.
Wszystko miało być tranzytem
na zewnątrz.
Teraz zdarzają się przypadki, że to, co przechodzi tranzytem, idzie do innych krajów europejskich i wraca do nas jako
na
kraj
przykład na Litwę. I Litwini też już protestują i mają być protesty
ale
na granicy polsko-litewskiej.
Nie. Właśnie, to jest dzisiaj informacja. Litewscy rolnicy powiedzieli, że nie będą blokować ukraińskiego zboża, dosłownie, bo dla nich problemem jest rosyjskie zboże.
Dosłownie pół godziny temu rozmawiałem z podlaskim rolnikiem i mówił, że jutro jedzie na protest, być może wjadł do Warszawy i też mówił mi właśnie o blokadzie granicy polsko-litewskiej w związku z tym, że zboże ukraińskie, które wjeżdża na Litwę, wyjeżdża z Litwy z papierami już jako...
Ja mówię
jako
o tym, że
było.
Litewscy rolnicy nie przyłączą się tak, do tego, polskich
to za litewskich rolników.
Oni mają trochę inne, tak.
Tam jest
problemy.
Inny system trochę tego rolnictwa niż w Polsce. No niemniej jednak przez 2 lata...
Ale będą protestować przeciwko rosyjskiemu zbożu, tak?
Tak.
Znaczy jesteśmy po tej samej stronie. Proszę pamiętać, może nie używajmy, że to jest zboże ukraińskie, tylko koncernów.
Oligarchów.
Dokładnie. To jest zdecydowanie inny świat, o czymkolwiek innym mówimy.
I co może polski rząd teraz zrobić?
Wracając jeszcze, pani redaktor, do pytania, dlaczego PiS odpowiada tak naprawdę za tę sytuację? Ponieważ przez pierwsze 2 lata ta sytuacja była całkowicie lekceważona. Ten balon nabrzmiał do tego stopnia, że pęka. Firmy transportowe mają problem z frachtami, tak naprawdę plajtują, bo mieliśmy do czynienia z protestem firm transportowych na granicy. Rolnicy protestują, ponieważ cena, ja powiem państwu, na przykład w ostatnim sezonie za tonę kukurydzy, ziarna, można było otrzymać 350 zł. Natomiast koszt samej uprawy już był wyższy niż te 350. To nawet nie pokrywało kosztów uprawy, więc...
To samo jest w przypadku innych zbóż.
To samo jest w przypadku pszenicy czy innych zbóż i to jest poważny problem. I pani pyta teraz, co teraz ten rząd może zrobić? Rząd, który rządzi tak naprawdę od grudnia, bo mieliśmy tam przygody przecież z tym rządem przyjściowym i tak dalej. Niemniej jednak no, powinniśmy lobbować i będziemy próbowali lobbować w Unii Europejskiej za tym, żeby te przepisy zmienić, żeby Unia Europejska ograniczyła kwestie wymiany handlowej pomiędzy Ukrainą a Polską i zmieniła też założenia tego Zielonego Ładu.
I to minister rolnictwa Czesław Siekierski między innymi dzisiaj będzie robił na spotkaniu ministrów rolnictwa tak unijnych krajów w Brukseli, ale czy uda mu się przekonać innych do tego, żeby
Pani redaktor, są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Ale...
A na które udo pan stawia?
Ja stawiam na takie rozwiązanie. Po pierwsze, oczywiście PiS doprowadził do tego, dlatego też wyszedliśmy jako formacja polityczna z koalicji z PiS-em przeciwko tym wszystkim durnym politykom i scenariusz, który wtedy kreśliliśmy, sprawdził się niestety. Niestety mówię. Dzisiaj mogliśmy przejść do republikanów i zostać sobie spokojnie do końca władzy PiS-u. Natomiast tego nie uczyniłem ja osobiście i bardzo mocno to potępiam. To była zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. Natomiast 90 dni rządu nowego i co? I ja dostaję, tak samo jak wielu rolników, kolejne czynsze dzierżawy KOWR-u. Wie pani, jaka cena jest tam ustawiona przez PiS oczywiście jeszcze? Ponad 1100 zł za tonę pszenicy. Więc zobaczymy, prawdopodobnie przywiozę na ulicy Kombatantów pod KOWR-u pszenicę. No i zadeklaruję, gdzie mam ją zdać, bo za tyle to z chęcią sprzedam. Nie? Więc tutaj można było rozporządzeniem szybciutko to zmienić. Zrobić kilka ruchów takich, które przygotują nas do wiosny na tyle, na ile się da. W międzyczasie rozpocząć renegocjację tego całego systemu Brukseli, absurdalnego i głupiego. Być prawdopodobnie władze w Brukseli nie rozumiały, że to wywoła taki wielki bunt w Europie i na to trzeba spojrzeć. Niestety tutaj rząd się troszeczkę zatrzymał. Zatrzymał się na etapie wymiany stanowisk.
A pan ma jakieś zapasy pszenicy?
Oczywiście, ja mam jeszcze około 2 lat.
Czekał pan na lepszą cenę i się nie doczekał?
Nie, nie. To już tej lepszej cenie ma od 2 lat. Proszę powiedzieć, więc miałem pszenicę, wymieniłem część na nawozy, a reszta trzyma rzepak, pszenica, owiec, jęczmień, wszystko zalega. Ja mam akurat magazyny, więc będę sobie przesypywał i dalej to czekał. Oprócz tego, co mam zawieźć do agencji, kolejne pismo, które do nich złożę, no to proszę wskazać, gdzie mam dostarczyć tyle ton, bo mam w tonach wyliczone czynsze dzierżawne, więc ja zapytam, gdzie mam zawieźć po 1100 zł i to zawiozę. Ciężko było dla ministra to napisać i rozporządzenie i dać? Niech pani mi powie. To chyba
no zobaczymy, co ten minister zrobi.
No to właśnie o tym mówię. O tym ministrze 90 dni już idzie. Oczekujemy kilku rozwiązań, takich podstawowych. Dzisiaj idzie nowa kampania dopłat. A, mówi pani o tych ekoschematach, fajny temat pani powiem, bo dopłaty relatywnie są dużo niższe jak w latach poprzednich, a ekoschematy, które dopiero stawki się pojawiły, gdzie byliśmy nieprzygotowani na systemy upraw i nie wiemy, co wyjdzie nam w plonach. A w międzyczasie, proszę państwu powiedzieć, że mieliśmy suszę tutaj, protokoły suszowe, no jeden wielki dramat, to jest rozpacz. Szacunek 13-14%, 15%, kiedy relatywnie było 35-40 strat.
Myślę, że w wielu, wielu dziedzinach gospodarki jest naprawdę ciężko. No, niemniej jednak kwestie tego zielonego ładu to kwestie nałożenia pewnych obowiązków naprawdę z góry, bez przeprowadzenia jakichś szerszych konsultacji społecznych.
Ale są też różnego rodzaju dopłaty, o których rolnicy nie do końca wiedzą, bo też nie wiadomo
tak,
jakiego
tak,
rzędu,
pani redaktor, tylko jeżeli mówimy, wiedzą. Przepraszam, proszę pozwolić skończyć, jeżeli mówimy tylko o tym, o ograniczeniu na przykład zużycia oprysków do upraw, co generalnie samo w sobie jest bardzo dobrym założeniem. Tylko musimy spojrzeć na tą hipokryzję, gdzie z jednej strony polski,
mniejsze plony,
europejski rolnik...
produkcja.
Nie, bez wątpienia ja się godzę na mniejsze plony i zdrowsze jedzenie. I jestem za tym i to rekomenduję w 100%. Tylko jeżeli z drugiej strony z zagranicy ukraińskiej przyjeżdża zboże bez jakiejkolwiek kontroli, bez jakichkolwiek norm i też będzie spożywane w Europie, będziemy jedli ten chleb, to teraz pytanie...
Wiceminister rolnictwa Stefan takie... Krajewski tydzień temu na antenie zapewniał, że już nie ma takiego napływu zboża, jak było w roku 2022.
Ale ja tutaj, Karolu, też chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy przez te 8 lat mnóstwo pieniędzy na badania plus rozwój. Troszeczkę się tym zajmowałem, troszeczkę też bardzo mocno w to aktywnie wchodziłem, bo uważam, że nauka jest potrzebna dla rolnictwa jak powietrze, a rolnictwo dla nauki jak ziemia, na której mogą te swoje doświadczenia robić. Były pieniądze z NCBR-u i z innych środków celowane na prowadzenie badań. Jakie środki mniej inwazyjne, mniej zawierających patogenicznych substancji używać. I co? To się skończyło w tym, że mamy wielką aferę w NCBR-ze, środki wyprowadzane na prawo i na lewo, tylko po to, żeby naprawić kiebzy polityków republikańskich i pisowskich. I tu jest problem, bo myśmy jako rolnicy czekali na te badania i powinniśmy mieć cały wykres. Dobra, nie możesz pryskać tym, to jest testowane, możemy pryskać to, możemy stosować taką maszynę do bezorkowego siewu, na którą nas stać.
Jak teraz pogodzić nasze interesy z interesami Ukrainy? Bo odnosi się wrażenie, że Ukraina też jest nieugięta w swoich postulatach. Wczoraj znowu prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał, że ważne jest zachowanie jedności z Polską, ale Ukraina jest gotowa do obrony swojej gospodarki. A protesty rolnicze w jego ocenie są sprawą polityczną. Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
W zupełności nie zgadzam się z takim stanowiskiem, ponieważ Unia...
Trochę przykro jest panu za takie słowa prezydenta Zełenskiego?
Znaczy, nie rozpatruję w kontekście politycznym czegoś w kategorii przykro czy nie przykro. Myślę, że prezydent Ukrainy tutaj się myli i że raczej ta wypowiedź jest ukierunkowana pod...
Jego wyborców.
Jego wyborców, dokładnie tak. I tutaj jakby myśli tylko o sobie w tym kontekście i o swoim poparciu na miejscu w Ukrainie. Niemniej jednak, no, pozycja Ukrainy, szanowni państwo, wiemy jaka jest. Wiemy, że bez wsparcia Zachodu Ukraina już dawno przegrałaby wojnę z Rosją, a nie oszukujmy się, to też w interesie Unii Europejskiej i wszystkich wolnych państw jest obrona Ukrainy przed Rosją i to, żebyśmy na granicy polsko-ukraińskiej nie mieli wojsk rosyjskich, więc wspieramy w kwestiach zbrojnych Ukraińców bezsprzecznie, co zresztą było widać po tym, jak Polacy przyjęli też wielu mieszkańców Ukrainy w Polsce i do dzisiaj tak naprawdę ich wspieramy. Niemniej jednak kwestie wjazdu produktów spożywczych to kwestie regulacji prawnych i możemy to w bardzo prosty sposób wstrzymać. Tylko problem polega też na tym i na szczeblu Unii Europejskiej, że właścicielami tych produktów rolnych na Ukrainie są bardzo często duże koncerny holenderskie, duńskie, niemieckie, a nie jakiś rolnik, tak jak często to sobie wyobrażamy na Ukrainie, uprawiający pole. Tam są koncerny, które mają po kilkadziesiąt tysięcy hektarów ziemi i to one mają problem ze sprzedażą na skutek zablokowania szlaku morskiego, jak to się zazwyczaj odbywało na Ukrainie, że wszystko samochodami zjeżdżało do portu w Odessie i stamtąd rozpływało się głównie do państw, do krajów Afryki. Teraz tego nie mamy i myślę, że tu Unia Europejska nieco biurokratycznie tak zablokowana, no, powinna podejmować szybsze działania i uważam, że powinniśmy też jako rząd wykorzystać właśnie protesty rolników do tego, żeby ten lobbying w Unii Europejskiej na nas, Polaków jako kraju, był znacznie silniejszy i myślę, że minister rolnictwa właśnie spotykając się dzisiaj będzie miał za sobą nie tylko stanowisko polskiego rządu, ale też będzie miał za sobą setki tysięcy polskich rolników.
Nie myślę o europejskich rolników.
Europejskich rolników, nawet europejskich.
Mam nadzieję, tak, że polski rząd wykorzysta tą siłę, jaką w tym momencie rolnicy mu dali, solidaryzując się z rolnikami z innych krajów. Ja wiem, też zajmuję się pewnymi rzeczami podczas tych strajków, że szykuje się wielkie spotkanie rolników europejskich, żeby o ten temat porozmawiać, złożyć jeden blok silny przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i tam jest swoich przedstawicieli, którzy wykrzyczą nasze postulaty i będą wylewać trochę kubu zimnej wody na te różne pomysły. Ale Karol tu powiedział bardzo ważną rzecz. Nie nazywajmy tego zboża ukraińskim. To zboże koncernów. To nie jest. Ukraińcy niestety poprzez te wszystkie lata stali się parobkami na własnej ziemi. Oni nie prowadzą swojego gospodarstw w takim rozumieniu, jak my to rozumujemy. Oni pracują jako siła najemcza na swojej właśnie ziemi. To jest dramat tego narodu. Dramat tego narodu, który został zrobiony. To, że prowadzą wojnę z Rosją, Polacy będą do końca ich wspierać. To będzie ostatni naród, który opuścił Ukraińców, bo jak wiecie państwo, wojna z Rosją to święto w Polsce, więc tutaj nie ma takiej opcji. Natomiast nie damy się zaszczuć i myślę, że ten dialog z jakimiś grupami agrarnymi z Ukrainą powinien nastąpić, żeby oni też żądali powrotu ziemi do rąk ukraińskich. Po prostu, żeby budowali swoją przestrzeń rolniczą, żeby wchodzili do wielkiej europejskiej rodziny rolników indywidualnych, prowadzących swoje gospodarstwa, mających swój sposób na życie, a nie być parobkiem na własnej ziemi. O tym trzeba mówić i nie określajmy, że to jest ukraińskie zboże, tylko koncernów.
Jak oceniają panowie polską politykę zagraniczną? Mówię tutaj o działaniach na rzecz Ukrainy. Prezydenta Andrzeja Dudy, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, jego słynne wystąpienie na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie tak awista odpowiadał przedstawicielowi Rosji. Tutaj tak. Idą jednym rytmem, jednym krokiem.
Odsłuchałem wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z wielką uwagą. Bardzo podobało mi się stwierdzenie i walka z tym, że Polacy rzekomo są przez stronę rosyjską przedstawiani tak, jako rusofobi. No nie jest tak wcale i minister Sikorski doskonale to określił, że jeżeli ktoś straszy użyciem broni atomowej, to daje to podstawy do obawy przed tym, jakie kroki w przyszłości podejmie Władimir Putin. Bardzo ładnie minister Sikorski odniósł się też do przyszłości, do historii. Pięknie powiedział, że tak naprawdę Rosja w historii zazwyczaj przegrywała wszystkie konflikty zbrojne i pewnie będzie taki tym razem i że tak naprawdę Polska się do tego w dużej mierze przyczyni. No, to wystąpienie odbiło się szerokim echem tak naprawdę na świecie, bo wielu przywódców państw je komentowało. Był tam bezpośrednio ambasador Rosji, musiał przyjąć to na klatę, tak, bezpośrednio podczas tego spotkania, więc no nie wiem, ja jestem zadowolony z tego wystąpienia ministra Sikorskiego i ten kierunek polityki zagranicznej bardzo mi się podoba. Do tego płynny angielski ministra Sikorskiego bardzo pomaga na takich spotkaniach jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, czy później rozmowy z innymi przywódcami. Minister Sikorski dzień wcześniej przed tym wystąpieniem też gościł w wielu stacjach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i buduje naprawdę dobry przekaz i obraz Polski jako partnera Stanów Zjednoczonych tutaj w Europie, ale też jako państwa, bez którego nie można mówić o obronie Ukrainy tak naprawdę.
Ale także prezydent Andrzej Duda bardzo dużo robi na arenie międzynarodowej. W Paryżu będzie dziś uczestniczył w spotkaniu 20 europejskich przywódców dotyczącym pomocy dla Ukrainy. Jesteśmy mocni na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy? Czy nasz głos cały czas się liczy?
Po ostatnich rządach i ministrach spraw zagranicznych trudno tutaj powiedzieć i ocenić tego, co się będzie działo. No to mamy 3 miesiące rządów nowej koalicji. Jak widać, starają się prezentować wspólny przekaz wraz z prezydentem Polski. Czy się zgadzamy wewnętrznie, czy nie. Jest to głowa państwa i należy się szacunek. To jest majestat Rzeczpospolitej. I dobrze, że mam nadzieję, że ze sobą rozmawiają, że konsultują tą politykę, że to nie jest tak, że mamy dwa ośrodki władzy i polityki międzynarodowej, bo to nie jest zgodne z polską racją stanu. Pamiętajmy wszyscy, że polska racja stanu deprymuje nas do wszystkich naszych działań. Czy w stosunku do kryzysów granicznych z Białorusią czy z Ukrainą, ale również naszej roli na świecie, jeżeli jesteśmy przed murzem Unii Europejskiej, jeżeli jesteśmy praktycznie przylegli do bezpośredniego teatru działań, to powinniśmy po pierwsze mieć też zrozumienie na świecie dla naszych działań, powinniśmy mieć zrozumienie i wsparcie do naszych działań i finansowe ze świata, i finansowe z Unii Europejskiej. Nasz region w tym wszystkim też powinien bardzo mocno zaistnieć. Tu zdecydowanie brakuje jakiejkolwiek naszej regionalnej polityki w tym kierunku. Jeszcze będąc wicemarszałkiem, przygotowałem pakt dla gmin przygranicznych, został wyrzucony do kosza. Dziś muszę jasno powiedzieć, nie ma województwa podlaskiego i naszego rozwoju gospodarczego bez wsparcia pewnych działań w ramach wspólnej światowej polityki na Przedmurzu. Nie ma tego. Ja moje działanie i działalność przyszła będzie deprymowała tym, że my musimy wykrzyczeć, jeżeli nie będzie chciał słuchać, to, że potrzebujemy wsparcia też, ale potrzebujemy też dobrego rozwoju.
Jak pan ocenia naszą politykę zagraniczną?
Panie redaktor, no w tym kontekście oceniam pozytywnie. Jeżeli przedstawiciel polskiego rządu jedzie na forum bezpieczeństwa ONZ i w tak zdecydowany sposób określa działania rosyjskie, uważam, że jednocześnie jednoznacznie stawia Polskę w roli lidera walki o wolną Ukrainę. Ale też trzeba pamiętać o tym, że Polska robi to we własnym interesie, bo im dalej od żołnierzy rosyjskich na naszej granicy, tym lepiej dla nas. Jesteśmy teraz tak naprawdę granicą Unii Europejskiej i ze strony Białorusi, na wysokości Białorusi, dalej niżej na południe, na wysokości Ukrainy. I tutaj zaangażowanie, czego brakowało w mojej ocenie wcześniej, zaangażowanie innych krajów do obrony tej granicy, do zajmowania się tą granicą, w mojej ocenie jest kluczowe. Bo jeżeli jesteśmy granicą zewnętrzną, to dlaczego tylko jako Polacy mielibyśmy sami finansować jej obronę, skoro stajemy tak naprawdę w imieniu całej Unii Europejskiej.
Polska polityka zagraniczna koncentruje się głównie wokół spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z wojną w Ukrainie, ale też bezpieczeństwa żywnościowego, a jutro, jak mamy taką możliwość, to lepiej nie wybierajmy się do Warszawy, bo tam będzie centralna manifestacja rolników, a kolejna w środę, 6 marca.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jeszcze przez chwilę zostańmy przy polityce zagranicznej. Jak panowie oceniają wizytę w Polsce przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen? Proszę
ja
bardzo.
W ogóle nie oceniam. Nie było rozmowy.
Kolejna zapowiedź odblokowania kolejnych pieniędzy, tym razem 137 milionów miliardów.
Musimy popatrzeć, na co te pieniądze będą przeznaczane, w jakim przedziale czasowym, czy będzie wydłużony czas na realizację tych wszystkich projektów.
Na razie się na to nie zanosi.
No to mamy kolejny problem i znów wracam do naszej, bo my tu jednak nie jesteśmy posłami, a w regionalnym parlamencie jesteśmy. Będziemy musieli to bardzo mocno regionalnie i sprawnie zadysponować te pieniądze tutaj. Więc przed nami mnóstwo fachowej pracy, a nie krzyczenia tego, co byśmy chcieli, rozwijania sztandarów i innych rzeczy. Bo tak jak ja akurat orientowałem się, ostatnio PROW będzie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, czyli usługi wodno-kanalizacyjnej. Do końca czerwca mamy to zrobić. No, sorry, to chyba coś jest nie halo, tak? To troszeczkę będzie nie tak funkcjonowało, jeżeli rzucimy potężne pieniądze na rynek, ceny nam skoczą, zdestabilizujemy rynek i zamiast zrobić tyle, będziemy mogli zrobić tyle. No to tak zrobiono to z Polskim Ładem.
Czy pan ma podobne obawy, Karol Pilecki?
Pani redaktor, znaczy boli mnie to, że tak naprawdę znowu w kontekście funduszy unijnych, co jest głównym atutem obecności w Unii Europejskiej, oprócz otwartego rynku i swobody przepływu ludzi i towarów, mówimy o gaszeniu pożaru, ponieważ środki z KPO były zablokowane przez dłuższy czas. Nowa perspektywa.
2,5 roku. Zmarnowane.
Dokładnie tak. Nowa perspektywa już ruszyła.
Ale różne inwestycje już były realizowane. Teraz tylko kwestia uzupełnienia tego.
Tak, pani redaktor. Tylko kwestia wydawania tych i zabezpieczenia inwestycji trochę na chybcika przez polski rząd wcześniej. Podobnie zresztą jest teraz z nowym programem regionalnym, gdzie dużo środków z nowej perspektywy perspektywę już jest za zakontraktowanych. Niemniej jednak są one zakontraktowane w trybach bezkonkursowych, co mi się też bardzo nie podoba. Ale odnosząc się do wizyty pani komisarz, powiem, że no, to jest normalne. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Dobrze, że komisarz przyjeżdża do Polski. Te relacje i dialog przedstawiciela rządu czy premiera z szefem komisji według mnie powinny być obecne i są, i dobrze, że przyjechała. Nie można według mnie prowadzić tej polityki zagranicznej w kontekście jakiejś wojny z szabelką, naobrażać szefa Komisji Europejskiej, a później wyciągać ręce po pieniądze.
Koalicja... Ale tu chodzi o realizację kamieni milowych, a nie o obrażanie się lub nie obrażanie.
Właśnie, ale to robił wcześniej pisowski rząd. Przez tyle lat walczył szabelką, obrażając się. Tak była prowadzona polityka zagraniczna i to doprowadziło do tego, że teraz właśnie musimy gasić te pożary, więc ja oceniam ten przyjazd pani komisarz no, bardzo dobrze, bo jest to zapowiedź tego, że środki z KPO zostaną odbudowane. Jeżeli zostaną uruchomione konkursy, cała polska gospodarka na tym skorzysta, odżyje od przedsiębiorców po rolników, po wszystkie firmy wykonawcze, po te realizujące projekty.
Ale to Komisja Europejska musiałaby zgodzić się, znaczy pozytywnie ocenić praworządność, demokrację w Polsce. Tutaj, na jakim etapie jesteśmy?
Pani redaktor, bo tak kolega się zaśmiał, ale no, temat jest poważny. Wszyscy Polacy, nawet ja też jestem zmęczony tą operą mydlaną, która zaczęła się tak naprawdę po wyborach, od tym jak bardzo ciężko było odspawać PiS od tych stołków, od stanowiska jednej izby Sądu Najwyższego, później drugiego stanowiska drugiej izby Sądu Najwyższego. Później wszyscy Polacy obserwowali to, co się działo w prokuraturze krajowej, jak wyglądało przekazywanie kolejnym zwierzchnikom tych kompetencji, jak tak de facto doszło do swego rodzaju zabarykadowania się. My jako naród byliśmy tym tak naprawdę przerażeni, ale niestety jest to stan zastany. Trzeba to przejść, trzeba to pokonać i trzeba budować przyszłość.
Czy jest szansa, że Komisja Europejska będzie dobrze mówić o naszej praworządności? Zaśmiał się pan tutaj.
Tak, oczywiście. Mam bardzo praworządny kraj. Teraz wszystko jest bardzo ładnie, pięknie i dobrze.
No skoro Komisja Europejska zmienia zdanie, przewodnicząca Ursula von der Leyen, proszę przybliżyć się do mikrofonu, panie Stanisławie.
No to pani odpowiedziała już na postawione pytanie. Pani Ursula przyjechała, powiedziała, że jest fajnie, odblokujemy pieniądze, jest dobrze. A ja, cóż, no, na to wpływu większego nie mam. Natomiast mam wpływ i mam nadzieję, że będziemy o to wnioskowali, o kwestię, to co mówiłem wcześniej, o realizację tego wszystkiego, żeby nie wydawać się jak w czambuł, nie wiadomo po co i jak te pieniądze, aby tylko wypłać, aby tylko zakontrolować. Najdurniejszy pomysł, zrobimy to, zrobimy
zobaczymy,
to.
Zobaczymy, może panowie będą mieli wpływ w przyszłym sejmiku na wiele decyzji, a z jakich miejsc będą panowie startować? Stanisław Derehajło, jedynka na liście Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców.
Ja będę startował z okręgu miasto Białystok, tak jak zawsze. Otrzymałem trzecie miejsce na liście, tak jak w ostatnich wyborach. Trójka wtedy okazała się dla mnie szczęśliwa, bo tak naprawdę podwoiłem swój wynik. A te wybory są dla mnie szczególne, bo ponieważ spodziewam się w marcu właśnie, spodziewamy się z żoną trzeciego dziecka i będę miał w sumie trójkę dzieci. I tak sobie pomyślałem, że skoro mam trójkę, będę miał trójkę dzieci, to musi być coś z tą trójką związane.
No i kartę dużej rodziny.
Więc dobrze, pozytywnie na to patrzę. Niemniej jednak trzeba przyznać, że nasi wyborcy są coraz bardziej świadomi, interesują się polityką też. Więc to miejsce na liście dzisiaj jest już tak naprawdę drugorzędne. Będę prosił oczywiście o głos, o wsparcie. Liczę się z tym, że no, to będzie ciężka kampania, ale trzeba wykonać tą pracę. Ale tak naprawdę to jest podsumowanie całej kadencji, 5 lat obecności w sejmiku i tego, co się robiło, jakie stanowiska się zajmowało, wśród jakich środowisk się przebywało.
No, jak się ma pomysł na region, nie tylko po to, że ja chcę być albo zrobić coś, w cudzysłowie. Dokładnie. Tylko konkretnie wiedzieć co. My tutaj dzisiaj też powiedzieliśmy o paru rzeczach, które chciałbym ja na przykład przeforsować, zrealizować i z tego skorzystać jako mieszkańc Łódzka Podlaskiego, bo nie lubimy tego tak altruistycznie, że zrobimy to dla idei. Tak, robimy dla idei, natomiast my z tego korzystamy, z każdej drogi, z każdego fajnego miejsca spotkań, z każdego przedsiębiorstwa, które powstaje, z każdej marki, która wychodzi na zewnątrz województwa, która komercjalizuje się pewne badania. To wszystko cieszy i z tego wszystkiego korzystamy.
Kiedy będą znane pełne listy Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców?
Myślę, środa, czwartek.
I dlaczego bezpartyjni samorządowcy na liście z Konfederacją?
To odpowiedź jest też taka, dlaczego ja jestem na liście Konfederacji, mimo
że
nie
dla
jestem
demokracji.
Tak. Dlatego, że to dzisiaj Konfederacja stała się jedyną partią, którą możliwia kreowanie swojej myśli, że nie wymagają posiadania książeczki, której z partii konfederacyjnych. Dziś pod sztandary Konfederacji zbiera się naprawdę bardzo wiele środowisk. Wiele osób przychodzi też i mówi, tak, chcemy startować z Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, dlatego, że daje nam to wolność. Bo chcemy odpowiadać za swoje słowa i czyny, a nie za czyjeś też. Że nie chcemy być maszynką do głosowania, tylko kreować tą rzeczywistość, którą chcemy być. Bo w wielu przypadkach to właśnie politycy Konfederacji zostali się jedynymi obrońcami tych postulatów, które dzisiaj wybrzmiają na ulicach polskiej gminy i powiatowej. To do tego
tutaj
też
tutaj pan Karol Pilecki też pewnie by mógł powiedzieć coś o koalicji obywatelskiej, listach, jak to realizuje wiele postulatów, tak, które są teraz na ulicach.
Oczywiście tak, na listach koalicji obywatelskiej też będą i ludzie kultury, i sportowcy, i społecznicy, więc mamy naprawdę bardzo mocne listy. Korzystając z obecności tutaj, bo powiedziała pani o programie i o tym, Stanisław powiedział o tym, że trzeba mieć pomysł na region. Właśnie teraz przeprowadzamy audyt województwa podlaskiego. Chcemy, żeby mieszkańcy też ocenili, co jest dobre, a co złe. Co się dobrego, a co złego wydarzyło w samorządzie województwa. To jest strona audytdlapodlaskiego.pl. Można tam wejść i ocenić.
Myśli
kilka...
pan, że dowie się pan czegoś, czego pan
tak,
jeszcze nie wiedział?
Ja powiem pani, że baliśmy się o ilość ankiet, uruchamiając tą akcję. Następnego dnia mieliśmy już ponad 500 ankiet i te ankiety składają się naprawdę z kilkudziesięciu pytań, więc ktoś, kto ją wypełnia, musiał poświęcić na to kilka dobrych minut. Byłem naprawdę tym bardzo mile zaskoczony, zwłaszcza te rubryki, gdzie można wpisać też swoją opinię. No takie bardzo ciekawe, inspirujące. Będę z nich czerpał też w tej kampanii i na przyszłą kadencję, jeżeli się dostanę, a jeżeli nie, to będę też rekomendował.
A czemu ma ten audyt w cudzysłowie posłużyć? Audyt nie ma... będzie to audyt jako audyt.
Tak, pani redaktor.
To takie audyt... luźne opinie
nie,
mieszkańców.
Audyt, tak, to są ocena mieszkańców tak naprawdę rządzącego w Zarządzie Województwa Prawa i Sprawiedliwości. Podczas ostatniej kadencji...
Czyli przez pewien czas zasiadającego w zarządzie też Stanisława Derechajły.
Przede wszystkim marszałka województwa podlaskiego. Wiele lat rządów PiS-u, wiele uwag wyborców. Chcielibyśmy zebrać to w jednym miejscu i myślę, że ten audyt dla Podlaskiego pozwoli właśnie to uczynić. Korzystając jeszcze z obecności tutaj w radiu, powiem pani, w sumie tutaj państwo pierwsi się dowiadujecie o tym, bo w tej kampanii też chciałbym postawić na kilka konkretów dotyczących ochrony zdrowia i jednym z nich, z takich zobowiązań, które w stosunku do swoich wyborców będę chciał zawrzeć, będzie budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w postaci nowo utworzonej spółki przez Samorząd Województwa Podlaskiego w przyszłej kadencji.
Gdzie ta spółka miałaby być utworzona? Na bazie jakiego szpitala?
Dokładnie
czy
tak.
Zupełnie
chcielibyśmy,
poza szpitalem
pani
jakimś...
redaktor, kiedyś otworzyliśmy zakład opiekuńczo-leczniczy przy szpitalu wojewódzkim, a pani jest też w tematyce zdrowotnej, dostaje pani nagrody, więc fajnie, że możemy
tak
też na ten temat porozmawiać.
Pan swojego czasu jako członek zarządu województwa odpowiadał za służbę zdrowia.
Tak, tak, dokładnie. I tak mi zostało i widzę, jak ta ochrona zdrowia ma bezpośrednio przełożenie na mieszkańców, zajmuje się tą tematyką. Moglibyśmy wydzielić właśnie
duży problem,
zamknięty zakład tak. opiekuńczo-leczniczy w szpitalu wojewódzkim, do którego to zamknięcia doszło właśnie w tej kadencji, wydzielić odrębnie, utworzyć nową spółkę, tak żeby nie obciążać tym szpitala, rozbudować ten zakład, zwiększyć liczbę miejsc w tym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, tak żeby mógł się samofinansować. Ten pomysł, powiem szczerze, jestem już po rozmowach z kilkoma lekarzami i menedżerami zdrowia odnośnie stworzenia takiego zakładu,
jak to,
jako oddzielnej spółki.
Wszystkie koszty NFZ by refundował? Jak to samofinansować?
Znaczy, chodzi o to, że to, żeby zakład opiekuńczo-leczniczy mógł się finansować, czyli ten próg wpłat i pokryć kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia mógł wystarczyć, potrzebna jest większa liczba miejsc, nie 50, nie 70, a na przykład 100, 140. Do tego nowo utworzona spółka mogłaby też świadczyć takie usługi w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, również oprócz tych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na zasadach komercyjnych, co by się ze sobą doskonale uzupełniało. 300-tysięczne miasto, takie jak Białystok, czy cały region, powinien mieć zakład opiekuńczo-leczniczy z prawdziwego zdarzenia.
To bez dwóch zdań, ale tak samo jak wiedzieliśmy, że powinien mieć szpital dla dzieci, psychiatryczny dla dzieci i młodzieży i przez wiele lat tego nie miał, a zapisu to się akurat udało.
A rozpoczęliśmy wtedy, kiedy ja byłem w zarządzie województwa, tak samo jak parę jeszcze innych ciekawych pomysłów. Ja akurat tutaj potrzebę...
Przepraszam, panie Karolowie.
Potrzebę swoją pozwolę podzielam, ale mamy, pamiętaj, ośrodek w Garbarach też, mamy przy wojewódzkich.
Ale takich miejsc jest stanowczo za mało.
Natomiast pytanie, czy spółkę powoływać i tworzyć, to czy lepiej wspierać organizacje, które prowadzą coś takiego i tworzą to i prowadzą, tak jak ośrodek proroka Eliasza, który myślę, że jest wielu podlasianom znany i bardziej w tym kierunku szedł, a nie...
Znaczy jedno z drugim, kolejny, jedno z drugim kolejny, się nie wyklucza.
To może iść wielokierunkowo. Kolej,
kolejne obciążenie. Jedno
z drugim się nie wyklucza.
Ale uważam, że powinniśmy na tym się zastanowić, policzyć to, popatrzeć i sposób wsparcia dobrać. Tak samo jak byłem przeciwny jak będę w zarządzie województwa, przeciwny przejmowaniu dróg powiatowych na województwo, bo tego poprzednicy przejmowali. Natomiast zaproponowałem taki fundusz wsparcia gmin i powiatów. Marszałek też do tego przystał. Dzisiaj co roku dzielimy. Dobrze działa, świetnie. Tego nie udało się zrobić za koalicji PSL Platforma Obywatelska. To udało się wtedy zrobić.
Ale teraz Koalicja Obywatelska głosuje.
Bo to jest dobry program. To jest słusznie, bo tutaj doszliśmy do porozumienia.
Program dobiega końca. Na zakończenie, na ile mandatów w sejmiku liczycie? My Proszę bardzo, Koalicja Obywatelska.
W ostatniej kadencji mieliśmy
9
mandatów. Tak, liczymy teraz na 11.
Konfederacja nie miała nic, a teraz...
Jak dalej tak będzie, to będą w tym samym miejscu, czyli też nie stracą.
Ale... Też nie stracimy.
Nie jest źle.
Zobaczymy. Nie chciałbym wyliczać, ile tam będziemy mieli mandatów. Mam nadzieję, że będziemy mieli mandaty, że będziemy mieli kluczową formacją polityczną w sejmiku i będziemy starali się dobrze tutaj współpracować ze wszystkimi.
Niektórzy rozpoczęli już kampanię wyborczą, inni zaczną ją dopiero za kilka dni. W tym tygodniu swoich kandydatów ma przedstawić m.in. Prawo i Sprawiedliwość, a przypomnę, kandydatów na radnych można zgłaszać do 4 marca, na wójtów i burmistrzów i prezydentów miast do 14 marca. Wybory będą 7 kwietnia. A na razie obradują radni Sejmiku Województwa Podlaskiego obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o 16 i ja z dzisiejszymi gośćmi Polskiego Radia Białystok oczywiście jeszcze się na niej spotkam, bo obrady tradycyjnie będziemy relacjonować. A naszymi gośćmi byli dziś Stanisław Derychajło, prezes Porozumienia dla Demokracji i Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani. Dziękujemy
za uwagę.
Państwu.
Dziękuję Renata Reda. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.